sprawa małżeństwa i rozwodu była w czasach Jezusa szeroko dyskutowana, podobnie jak dzisiaj. Spójrzmy, jak Jezus ustosunkował się do tej ważnej sprawy. Od początku 19 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: gdy Jezus skończył o tym mówić, wyruszył z Galilei ku granicom Judei, po drugiej stronie Jordanu. Znowu szło za nim dużo ludzi, a on ich leczył. Przyszli do niego też faryzeusze i wystawiając go na próbę, zapytali: czy każda przyczyna uprawnia do rozwodu z żoną? On odpowiedział: czytaliście przecież, że Stwórca, gdy na początku stworzył mężczyznę i kobietę, powiedział: opuści mężczyzna ojca i matkę, aby połączyć się z żoną i staną się oboje jednym ciałem. Tego więc, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. A oni: to dlaczego Mojżesz pozwala dać żonie list rozwodowy i rozejść się z nią? Dlatego, że jesteście bez serca, odpowiedział Jezus. Pozwolił wam Mojżesz na rozwody, ale na początku tak nie było. A ja wam mówię, że kto się rozwodzi i żeni z inną, ten łamie wierność małżeńską, chyba że przyczyną rozwodu jest rozwiązłe życie. Jezus nawiązuje do ideału objawionego w dziele stworzenia. Na początku, powiedział Jezus, Bóg stworzył Adama i Ewę, mężczyznę i kobietę. Jak to wynika z samych już okoliczności dziejów stworzenia, Adam i Ewa byli stworzeni dla siebie nawzajem. Nie istniała dla nich żadna inna możliwość. Ich związek był pełny i nierozerwalny. Jezus chce powiedzieć, że tych dwoje jest wzorem i symbolem wszystkich następnych małżeństw. Natychmiast faryzeusze zauważyli dogodną sytuację do zaatakowania. Mojżesz przecież powiedział, że jeżeli mężczyzna chce oddalić swoją żonę, ponieważ nie znalazła łaski w jego oczach i ponieważ jest w niej coś odrażającego, to może dać jej akt rozwodowy i w ten sposób małżeństwo zostaje rozwiązane. Jezus odpowiada, że to, co Mojżesz powiedział, nie jest w rzeczywistości prawem, lecz jedynie ustępstwem. Mojżesz nie nakazał rozwodu, w najlepszym wypadku zezwolił na rozwód, po to, aby uregulować trudną sytuację, która byłaby bez tej regulacji chaotycznym bezładem. Ten przepis prawa mojżeszowego jest jedynie ustępstwem w stosunku do upadłej ludzkiej natury. W Księdze Rodzaju, Księdze Genezis, przedstawiony jest ideał zamierzony przez Boga, mianowicie, że dwoje ludzi złączonych węzłem małżeńskim powinno stać się na tyle nierozdzielną całością, by być jednym ciałem. Odpowiedź Jezusa jest następująca. Prawdą jest, że Mojżesz zezwolił na rozwód, ale to było jedynie ustępstwo w świetle utraconego ideału. Ideału małżeństwa trzeba szukać w nierozerwalnym, doskonałym związku Adama i Ewy. Bóg chciał, by takie właśnie było małżeństwo. To jest rzecz podstawowa, fundamentalna. Małżeństwo zaprojektował Bóg, pragnąc, by kobieta i mężczyzna połączyli się, tworząc coś niepowtarzalnego. Jedność cielesną, psychiczną i duchową, ukazując w ten sposób pełnię człowieczeństwa. Małżeństwo według Bożego planu powinno stanowić pod każdym względem jedność. Ta całkowita jedność oznacza, że małżeństwo zostało ustanowione nie dla wykonywania jakiejś jednej czynności w życiu bez względu na jej rangę, ale dla wszystkich czynności. Wszystkie powinny być one wykonywane wspólnie. Małżeństwo zostało ustanowione nie po to, by dwie osoby robiły jedną rzecz razem, ale po to, by wszystko czyniły razem. Tę samą prawdę można wyrazić jeszcze inaczej. Małżeństwo jest całkowitą unią dwóch osobowości. Wspólne życie dwojga ludzi może przybrać wiele różnych form. Jedna strona może dominować w małżeństwie do takiego stopnia, że liczą się jedynie jej pragnienia i jej życzenia, jej przekonania i jej cele. Dwoje ludzi może też żyć w stanie zbrojnej neutralności, w stanie charakteryzującym się stałym napięciem, z tą opozycją i ciągłym zderzaniem się sprzecznych pragnień i życzeń. Życie może być jedną długą kłótnią, a stosunek wzajemny tych dwojga opierać się będzie w najlepszym razie na kłopotliwym kompromisie. Dwoje ludzi może też opierać łączący ich stosunek na przyjętej w duchu rezygnacji akceptacji wzajemnej. Choć żyją razem, to w rzeczywistości każdy z nich idzie swoją własną drogą i każdy z nich ma swoje własne życie. Mieszkają w tym samym domu, ale nie można, nie przesadzając, domu tego nazwać domem rodzinnym. Jasne jest, że żaden z wymienionych tu stosunków wzajemnych nie jest ideałem. Ideałem jest taki stan małżeństwa, w którym dwoje ludzi znajduje uzupełnienie swoich osobowości. Można to wyrazić jeszcze właściwiej. W małżeństwie ludzie muszą dzielić ze sobą wszystkie aspekty życia. Radosny okres narzeczeństwa kryje w sobie pewne niebezpieczeństwo. W okresie tym dwoje ludzi poznaje siebie najczęściej z tej najlepszej strony. Dni zalotów nazywa się dniami zachwytu, dniami uroku, czaru. Zakochani oglądają siebie w najlepszych ubraniach, wspólnie szukają przyjemności. Często pieniądze nie są jeszcze dla nich problemem. Ale w małżeństwie jest inaczej. Partnerzy widzą siebie nie tylko wtedy, gdy są w najlepszej formie. Widzą siebie, gdy są zmęczeni, znużeni, gdy dzieci, jak to z dziećmi bywa, przewracają mieszkanie do góry nogami, gdy pieniędzy jest mało, jedzenie, ubranie, rachunki stają się problemem, gdy miejsce róż zajmuje z lewa zmywak, a miejsce romantycznych nocy księżycowych bezsenne noce nad płaczącym dzieckiem. Jeżeli ci ludzie nie są przygotowani na wspólne spotykanie normalnego, codziennego życia, tak jak wspólnie spotykali dni uroku, małżeństwo ich z góry skazane jest na niepowodzenie. Im lepsze wzajemne poznanie dwojga ludzi przed małżeństwem, tym większe są szanse, że uczynią oni ze swego związku takie małżeństwo, jakim być powinno. To prowadzi nas do praktycznego wniosku. Podstawą małżeństwa jest wspólnota. Jeżeli małżeństwo ma być szczęśliwe, każdy z partnerów zawsze musi więcej myśleć o tym drugim niż o sobie. Egoizm jest zabójcą każdego osobistego związku między ludźmi, ale przede wszystkim tego związku, który tak bardzo łączy ludzi, że muszą oni stale ze sobą przebywać. Prawdziwą podstawą małżeństwa nie jest to, co zawiłe, skomplikowane czy tajemne, ale po prostu miłość. Miłość, która myśli więcej o szczęściu tej drugiej osoby niż o swoim, której dumą jest służenie, która jest zdolna zrozumieć i przebaczyć. Trwałą podstawą małżeństwa jest miłość podobna do miłości Chrystusa. Miłość ofiarna, przebaczająca, twórcza. Po prostu miłość prawdziwa. Pan Jezus troszczy się o małżeństwa. Troszczy się także o dzieci. Od 13 wiersza 19 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Potem ludzie przychodzili do Jezusa z dziećmi, aby nakładał na nie ręce i modlił się za nie, ale uczniowie nie chcieli na to pozwolić. A Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, bo tacy jak one mają swoje miejsce w Królestwie Niebios. I kładł na nie ręce, a potem odszedł stamtąd. Można chyba powiedzieć, że jest to jedno z najpiękniejszych wydarzeń w całym opowiadaniu ewangelicznym. Wszystkie postaci są w nim dokładnie pokazane, choć mieści się ono w dwóch krótkich wierszach. Widzimy więc najpierw tych, którzy przynieśli dzieci. Prawdopodobnie były to matki. Nic dziwnego, że chciały, by Jezus położył swoje ręce na ich dzieci. Widziały, co te ręce zdolne są czynić. Widziały, jak leczyły one choroby i uśmierzały ból. Widziały, jak za ich dotknięciem niewidome oczy zaczynały widzieć, uszy słyszeć. Dlatego chciały, by takie ręce dotknęły się ich dzieci. Niewiele jest opowiadań, które tak wyraźnie ukazują oczywiste piękno życia Jezusa. Dobrze wiedziały, że Jezus bynajmniej nie jest lubiany przez uczonych w piśmie i faryzeuszów, przez kapłanów, saduceuszów i przywódców prawowiernej religii. A jednak było w nim jakieś piękno. w Jezusie Chrystusie jest jakieś piękno, które każdy może dostrzec. Łatwo jest wyobrazić sobie te matki w Palestynie, które czuły, że ręce tego człowieka złożone na główkach ich dzieci przyniosą im błogosławieństwo, choć nie rozumiały w pełni, dlaczego tak się stanie. Widzimy też uczniów. Słysząc uczniów, odnosimy wrażenie, że są to ludzie surowi, srodzy. Jeżeli jednak zachowanie ich było szorstkie, to dlatego, że wypływało ono z troski. Pragnęli oni osłonić Jezusa. Wiedzieli, że jest bardzo zmęczony. Widzieli, ile wysiłku kosztuje go uzdrawianie chorych. Za każdym razem, gdy uzdrawiał kogoś, wychodziła z niego moc. Jezus też często mówił do nich o krzyżu. Zapewne więc widzieli na jego twarzy napięcie uzewnętrzniające stan serca i duszy. Chcieli ustrzec go przed naprzykrzaniem się ludzi. Wydawało im się, że w tym momencie dzieci są po prostu zawadą dla mistrza. I w końcu widzimy postać samego Jezusa. Wydarzenie to dużo nam o nim mówi. Dowiadujemy się, że Jezus był takim człowiekiem, którego kochały dzieci. Znaczy to ponad wszelką wątpliwość, że nie był on ponurym ascetykiem. Nie było człowieka, który by się nie liczył w oczach Jezusa. Ktoś mógł powiedzieć, to tylko dziecko, nie pozwól, by ci przeszkadzało. Ale Jezus nigdy by tego nie powiedział. Nigdy nikogo nie traktował jak zawadę. Nigdy nie był zbyt zmęczony i zbyt zajęty, żeby nie oddać całego siebie każdemu, kto go potrzebował. Jest niezwykła różnica między Jezusem a niejednym sławnym kaznodzieją czy ewangelistą. Często jest rzeczą prawie zupełnie niemożliwą dostać się przed oblicze jednego z tych sławnych. Mają wokół siebie coś w rodzaju straży przybocznej, która trzyma ludzi z daleka, żeby przypadkiem wielki człowiek nie zmęczył się, by nie zawracano mu głowy błahymi sprawami. Jezus był inny. Droga do Jezusa stała otworem dla najpokorniejszego człowieka, nawet dla najmniejszego dziecka. Jezus powiedział o dzieciach, że są bliżej Boga niż ktokolwiek ze stojących dokoła Niego dorosłych ludzi. Dziecięca prostota bardziej zbliża do Boga niż jakakolwiek inna zaleta. Tragedia życia polega na tym, że w miarę przybywania nam lat często zamiast przybliżać się do Boga, oddalamy się od Niego. Nie zapomnijmy słów Jezusa, że powinniśmy być ufni, szczerzy, jak dzieci, by wejść do Bożego Królestwa. W drugiej części 19 rozdziału Ewangelii Mateusza znajdujemy zapis rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem. Od wiersza 16 czytamy. Pewien człowiek przyszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam uczynić, aby zdobyć życie wieczne? Jezus odpowiedział: Dlaczego pytasz o to, co dobre? Jedynie Bóg jest dobry. A co się tyczy zyskania życia, to przestrzegaj przykazań. Których? Zapytał. Jezus rzekł: Nie zabijaj, nie łam wierności małżeńskiej, nie kradnij, nie składaj fałszywych zeznań, czci ojca i matkę, kochaj bliźniego jak samego siebie. Czego jeszcze mi brak? Tego wszystkiego przestrzegałem, powiedział młody człowiek. Jezus na to: Chcesz być doskonały? Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj nędzarzom, a będziesz miał skarb w niebie. Potem chodź ze mną. Gdy młody człowiek usłyszał te słowa, odszedł smutny, bo miał wielki majątek. Ta historia zawiera w sobie jedną z najgłębszych nauk, bo jest w niej zasada rozróżniania między właściwym i niewłaściwym pojmowaniem religii. Człowiek, który przyszedł do Jezusa, szukał, jak to sam powiedział, życia wiecznego. Szukał szczęścia, zadowolenia, szukał pokoju z Bogiem. Sam już sposób sformułowania pytania dużo nam o tym człowieku mówi. Pyta bowiem, co mam czynić? Myśli kategoriami czynów. Jest podobny do faryzeusza, który sprawy stosunku z Bogiem reguluje na drodze przestrzegania przepisów, praw i nakazów. Chce nagromadzić tyle zasług, tyle czynów nakazanych przez prawo, by w swoich rozrachunkach z Bogiem mieć dodatnie saldo. W odpowiedzi Jezus mówi coś niezwykłego. Spójrzmy, jak głęboki sens mają te słowa Jezusa. Młody człowiek uważał, że wypełnia prawo i w sensie legalistycznym mogło tak być istotnie. Nie było tak jednak w sensie duchowym, ponieważ cała jego wewnętrzna postawa była skrajnie egoistyczna. Dlatego Jezus rzuca mu wyzwanie. Chce, by sprzedał wszystko i rozdał ubogim. Człowiek ten, tak bardzo przykuty do swych majątności, że jedynie takie chirurgiczne cięcie mogło go od nich uwolnić, nie decyduje się na to. Jeżeli ktoś uważa, że majątności, bogactwa, jakie ma, mają służyć wyłącznie jego własnemu dobru, jego wygodzie, to posiadłości te są mu kajdanami. Należy zerwać te kajdany. Jeżeli natomiast ktoś widzi w swoim majątku środek służenia innym ludziom, są one jakby jego koroną. Główna nauka płynąca z tego wydarzenia dotyczy znaczenia życia wiecznego. Życie wieczne to takie życie, jakim żyje sam Bóg. Istotą życia wiecznego nie jest skrupulatne i wyrachowane przestrzeganie przykazań, praw i przepisów. Życie wieczne oparte jest na stosunku miłości, na ofiarnej hojności względem bliźnich. Bogaty młody człowiek odszedł pogrążony w smutku. Nie przyjął wyzwania Jezusa, ponieważ miał wiele posiadłości. Jego tragedia polegała na tym, że miłował bardziej rzeczy niż ludzi oraz że siebie kochał bardziej niż innych. Każdy człowiek, który ceni bardziej siebie niż innych i kocha bardziej przedmioty niż ludzi, nie może być uczniem Jezusa Chrystusa. W końcowej części 19 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Wtedy Jezus powiedział do uczniów: Tak, trudno będzie bogatemu wejść do Królestwa Niebios. Powiem więcej, prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do Królestwa Bożego. Uczniowie, słysząc to, bardzo się zaniepokoili. W takim razie zapytali, kto może być ocalony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: Dla ludzi to niemożliwe, ale Bóg może wszystko. Wtedy odezwał się Piotr: Widzisz, a my zostawiliśmy wszystko, poszliśmy z Tobą i co z tego mamy? Jezus na to: Zapewniam Was, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały i Wy, którzy poszliście ze Mną, zasiądziecie na 12 tronach i będziecie panować nad 12 plemionami izraelskimi. Kto dla Mnie opuści dom, rodzeństwo, rodziców, dzieci lub ziemię, otrzyma 100 razy więcej i zyska życie wieczne. Wielu pierwszych znajdzie się na końcu, a wielu ostatnich będzie na przodzie. Jezus wiedział, że bogatemu człowiekowi jest tak samo trudno wejść do Królestwa Niebieskiego, jak trudno jest wielbłądowi przejść przez ucho zwykłej igły. Na czym polega ta trudność? Bogactwo ma 3 zasadnicze aspekty oddziaływania na ludzki sposób myślenia. Po pierwsze, zachęca do zwodniczej niezależności. Gdy człowiek ma pod dostatkiem dóbr tego świata, skłonny jest mniemać, że poradzi sobie z każdą sytuacją, jaka tylko może zaistnieć. Po drugie, bogactwa przykuwają człowieka do tej ziemi. Gdzie jest skarb Twój, mówi Jezus, tam będzie i serce Twoje. Jeżeli wszystko to, czego człowiek pożąda, znajduje się na tym świecie, jeżeli wszystkie jego zainteresowania dotyczą teraźniejszości, to człowiek taki nigdy nie będzie myślał o innym świecie i o tym, co będzie potem. Jeżeli człowiek ma zbyt wielkie dobra na ziemi, skłonny jest zapomnieć, że jest niebo. Po trzecie, bogactwa wyzwalają w człowieku egoistyczne skłonności. Człowiek zawsze, i to jest typowe, chce mieć więcej niż ma, bez względu na to, ile posiada. Spójrzmy, jak Jezus odpowiada na pytanie Piotra. Co otrzymamy za to, że poszliśmy za Tobą? Jezus odpowiada, że to, co chrześcijanin otrzymuje, jest nieporównywalnie większe od tego, co sam musi oddać. Nie otrzymuje jednak nowych materialnych posiadłości, lecz nową wspólnotę z ludźmi i z Bogiem. I to jest wspaniały dar, kiedy człowiek staje się chrześcijaninem, wkracza do nowej Bożej wspólnoty, Bożej rodziny. Znaczy to, że wchodzi w posiadanie życia wiecznego. Drogi przyjacielu, jako chrześcijanie możemy nie posiadać zbyt wiele w sensie materialnym, ale mamy najwspanialszy skarb – życie wieczne i zapewnienie, że nic nie odłączy nas od miłości Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu.